Kochani, poruszeni jesteśmy, co Bóg dla nas robi każdego dnia i co Bóg robi dzisiaj dla nas w tym pierwszym dniu. I kiedy tutaj pastor senior mówił o tym, żeby rozpoznać, tak sobie pomyślałem, że kiedy on staje, choćbyście go nie widzieli, tylko gdzieś tam słyszeli lub nagranie słyszeli, kiedy on przemawia, od razu byście rozpoznali go. Kiedy pastor, czy ktokolwiek z nas, dlaczego rozpoznamy? Bo mamy społeczność. Wiele razyśmy się spotkali, wiele razyśmy rozmawiali. Wiele razyśmy może herbatę pili, byli razem. Dlatego rozpoznajemy. I tak sobie pomyślałem, że jeśli wiele rzeczy w natłoku naszego życia mówi, krzyczy do nas, często zagłusza nam właśnie ten głos. Głos Boga, głos Ducha Świętego, bo jesteśmy zajęci wielu sprawami, które nas dotykają, które nam zabierają czas, zabierają nam myśli, a my powinniśmy być właśnie złączeni z naszym Bogiem i rozpoznawać ten czas. Bo widzimy, że tak jak Izrael wtedy, za czasów Chrystusa, tylu uczonych w Piśmie, tylu ludzi, którzy znali Torę na pamięć, którzy znali proroków, mogli cytować bez czytania, bez patrzenia w tekst. A Jezus mówi, to wszystko znacie, to wszystko wiecie, ale nie rozpoznaliście tego czasu. I właśnie to głęboko niech wejdzie do naszego życia, aby każdy dzień być wyczulony na to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć, a może chce przez ciebie coś zrobić, coś zadziałać, coś przemienić, abyśmy byli wyczuleni na ten głos Ducha Świętego. Dzisiaj przypominamy sobie śmierć Jezusa. Apostoł Paweł mówi, że ilekroć ten chleb jecie, żebyście śmierć Pańską zwiastowali, żebyście sobie przypominali, co jest dla was najważniejsze, co jest dla was najistotniejsze w waszym życiu. A tekstem, którym chciałbym podzielić się dzisiaj, jest z Ewangelii Łukasza, dwa miejsca chciałbym przeczytać, dlatego że tak mocno na nowo ożywiło się we mnie słowo na temat wiary. Jest napisane o bohaterach wiary, że przez wiarę coś zrobili, coś uczynili, coś powiedzieli, wielkich dzieł dokonywali. Ale skąd to się bierze w ludziach, ta wiara? Nie jest nawet powiedziane, że Bóg to zrobił przez ich tam coś, że coś tam, nie wiem, uczynili, ale że to oni jako ludzie, jako Abraham, jako Mojżesz, jako ktoś, czynili coś przez wiarę. Siódmy rozdział. Otwórzmy sobie drugi wiersz. I parę wierszy dalej. Siódmy rozdział Ewangelii Łukasza od drugiego wierszu. Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uratował jego sługę. Ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili, zasługuje, abyś spełnił jego prośbę, bo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus zatem wyruszył z nimi w drogę, gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, proszę, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, dlatego że też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do ciebie, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli komuś mówię, idź, idzie. Jeśli komuś każę przyjść, przychodzi. A jeśli swojemu słudze powiem, zrób to, on to robi. Gdy Jezus to usłyszał. Zadziwił go ten człowiek, po czym odwrócił się do tłumu, który mu towarzyszył i powiedział: mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Drugi tekst, który chciałbym przeczytać, jest też z tej samej Ewangelii, tylko 17 rozdział. Od 6 wiersza. Może od 5, aby cały sens złapać. Apostołowie zwrócili się do Pana tymi słowami: dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie: wyrwij się z korzeniami, zasadź w morzu, a ona usłuchałaby was. Kto z was, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola: wejdź i zaraz siadaj do stołu? Czy raczej nie rozkaże: przygotuj coś na kolację, przepasz się fartuchem, usługuj mi, aż się najem, napijem, a potem i ty będziesz mógł jeść i się napić? Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Nie sądzę. Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: jesteśmy marnymi sługami, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Jeszcze jedną historię chciałbym przytoczyć, kiedy to do proroka doszło jakieś słowo, a on powiedział, że jest niegodny, jestem człowiekiem nieczystych warg i tak dalej. Później Bóg dotknął go i później prorok mógł powiedzieć: oto jestem, poślij mnie. I tak zastanawiałem się właśnie nad tym, co to ma do wiary ta postawa tego setnika. Co to ma do wiary ta postawa, że możemy powiedzieć do góry, żeby się przesunął, a możemy powiedzieć do jakiejś, tutaj jest o drzewie, żeby się przesadziło, a uczyni to, usłucha nas. Jak to się ma do wiary? Przecież setnik był poganinem. Setnik, przypuszczam, że był w ogóle nie Żydem, był Italianinem czy Włochem i był w służbie u cesarza, nie u Boga. Służył armii, która prześladowała naród izraelski, panowała w danym czasie na tym terenie. Dlaczego Jezus mówi o wierze? Dlaczego postawę setnika przyrównuje do wiary i nawet mówi, że w Izraelu takiej wiary nie widziałem? Później tam dalej Jezus mówi, że wielu przyjdzie ze wschodu, ze zachodu i zasiądą z Abrahamem, a synowie królestwa będą wyrzuceni. Kochani, jedną z rzeczy, jedną z takich praw, które widzę, że Bóg chce przekazać nam, i dojdę do tego na koniec, podsumowując jednym słowem, ale to jest to, że ten obraz tego setnika jako poddanemu pewnemu autorytetowi, poddanemu pewnemu władcy chce nam pokazać i jakby wskazać nam drogę, skąd się bierze wiara. Jak możemy osiągnąć pewną wiarę? Uczniowie proszą go: dodaj nam wiary, chcemy więcej, bo widzimy, że nie możemy dokonywać tych rzeczy, co ty czynisz. Przywiedli jakiegoś człowieka opętanego, nie mogli wygnać tego demona, Jezus to robi. I dlatego mówią uczniowie: dodaj nam wiary. A tutaj setnik przyrównany do tego, że on ma tą wiarę. I tą jedną prawdę, którą myślę, że to nie jest tylko wszystko i kompletne, ale jedną rzecz, którą zrozumieć powinniśmy przez tą historię, to, że ten, tak jak ten setnik, on wykonywał pewne rzeczy z pewnego autorytetu. z postawy swojego poddaństwa i totalnemu posłuszeństwa. Wiemy, że kiedy żołnierz, nawet w piśmie czytamy o tym, wybiera się do służby, jest poddany, po prostu traci swoje życie. On nie ma swojego życia, on nie może decydować, kiedy nawet wstać rano. On nie może decydować, co ma robić w ten dzień. On nie może decydować o swoim życiu, jeśli jest takim w pełnym wymiarze służby, wojsku. On się nie angażuje w sprawy tego świata. Tam jest tak napisane. Jest całkowicie poświęcony, całkowicie oddany służbie tam, gdzie służy. Temu, komu służy. Jest posłuszny temu, komu służy. I ten setnik był poddany swojemu cesarzowi, który nad nim panował. On z ramienia cesarza wykonywał wszystkie rozkazy. On czekał. Czasami może były dni, że nic nie musiał robić, ale jeśli przyszedł rozkaz, biada, gdyby nie wykonał. Biada, gdyby nie zrobił tego w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie, tak jak to przyszło, ten rozkaz. Był człowiekiem, setnik, który służył cesarzowi, był człowiekiem, który musiał być wyczulony. Ten świat za wiele go mógł nie obchodzić. Chociaż widzimy, że nawet tutaj angażuje się w życie Żydów, bo widzi coś więcej w tym narodzie izraelskim, pomaga im i nawet synagogę jest powiedziane, że im wybudował. Ale to, co najważniejsze w jego życiu było, to oczekiwanie na to, co przychodzi od cesarza, od góry, od jego władcy, który jest nad nim. I w tej historii drugiej, którą czytaliśmy tutaj z 17 rozdziału, jest opisane, że uczniowie tą samą prośbę mają, dodaj nam wiary. Tą samą prośbę, która towarzyszy im przez całe życie, bo widzą, że im brakuje. I Jezus właśnie wskazuje ich oczy na coś, co tak nie do końca odpowiada na to ich pragnienie, nie do końca odpowiada na to ich potrzebę, którą powiedzieli Jezusowi, aby dał im wiarę. Jezus nie powiedział, dobrze, to uklęknijcie, ja położę na was ręce i otrzymacie dar wiary, otrzymacie wiarę. Ale on pokazuje, gdzie można odnaleźć, gdzie jest właśnie ta wiara. On mówi o tym ziarku, który może być w naszym życiu i wtedy, kiedy ta wiara jest choć tak mała, ale ona jest, to możemy wielkie rzeczy zrobić. I skąd ona się bierze? Właśnie jednym słowem chciałbym to jakby określić, całe to przesłanie. Ona, ta wiara, bierze się z posłuszeństwa. To my byśmy chcieli czemuś rozkazać, to my byśmy chcieli, aby coś było nam posłuszne. To często człowiek chce, aby kiedy coś mówi, niech się stanie, ale zanim to się stanie, jeśli chcemy funkcjonować właśnie w tej przestrzeni Bożej wiary, musimy wiedzieć, że do nas należy to pierwsze posłuszeństwo. Do nas należy to, w czym mamy być podlegli naszemu Bogu. I nie ma innej drogi, która prowadzi do wiary. Nie ma innej drogi, która prowadzi do tego, abyśmy mogli dokonywać Bożych dzieł, nie naszych. Setnik nie mógł sobie pozwolić na jakikolwiek ruch związany z działaniem bez rozkazu. Nie mógł wysłać żołnierzy w jakieś swoje miejsce, bo stwierdził, że tam jest coś do zrobienia. Trzeba, nie wiem, wybić jakąś wioskę, trzeba coś zrobić, trzeba tutaj coś ochronić. On tylko wykonywał rozkazy. Był odpowiedzialny. Wiadomo, że cesarz nie mówił mu, co ma jeść, nie mówił mu, jak się ma zachować, co ma mówić, nie ma mówić. Ale to poddanie, to posłuszeństwo temu, co przychodzi, z wyższego poziomu to właśnie musi towarzyszyć nam jako sługom Bożym. I my byśmy chcieli, żebyś modląc się, ludzie byli uzdrowieni. My byśmy chcieli, żeby modląc się, demony wychodziły. My byśmy chcieli wielu rzeczy, które nas otaczają, są problemem wokół nas, aby były rozwiązane. I to jest dobre, kiedy się modlimy, kiedy właśnie czynimy to. Jest napisane, kto jest chory, niech zawoła starszych, niech się modlą. To jest wszystko prawidłowe. Ale na ile my funkcjonujemy pod autorytetem naszego Boga Stwórcy, na ile my jesteśmy wyczuleni, tak jak tutaj było powiedziane, na to posłuszeństwo Bożemu głosowi, na ile my jesteśmy wyczuleni, aby rozpoznać daną chwilę, dany czas, w którym żyjemy, na ile my w całkowitym posłuszeństwie funkcjonujemy, na tyle możemy czynić dzieła Boże. Bo to nie nasze decyzje mówią, co mamy czynić. Bo to nie nasze jakby przekonania, nasze racje, w naszej głowie często jest coś, co jest dla nas oczywiste, że powinno być tak, ale nie jest. No to modlimy się i chcemy, żeby tak się stało. Ale czy to jest Boże serce, czy to jest Boży czas, czy to jest Boże miejsce, to musimy właśnie odbierać od Niego poprzez to słuchanie i posłuszeństwo Bożemu głosowi. Nie ma innej drogi, żebyśmy mogli wzrastać, bo wiemy, że kilkakrotnie przyrównuje Jezus, Królestwo Boże, wiarę do czegoś, co jest małe, ale może rosnąć. Tak samo i tutaj to ziarno, które jest przyrównaniem do wiary, gdybyśmy mieli taką wiarę jak to ziarnko małą, to będziemy właśnie żyli pod tym autorytetem naszego Boga i będziemy dokonywali nie tego, co my chcemy, ale tego, co Bóg chce. Nie będziemy nigdy swoich wymyślać jakichś rzeczy, ale będziemy z rozkazu Bożego czynić to, co On chce. Jezus mówi o sobie samym, jako Syn Boży, mówi: niczego nie czynię, co bym nie usłyszał. Niczego nie robię, co bym nie odebrał od mojego Ojca. On był w relacji ze swoim Ojcem, on był właśnie blisko swojego Ojca. On słyszał głos, on wiedział, że w Bożym sercu, w sercu jego Ojca jest to, aby ktoś był uzdrowiony, jest to, aby on poszedł do Jerozolimy, jest to, żeby był w Kafarnaum, zrobił to czy owo. Właśnie on wiedział, gdzie go jego Ojciec prowadzi i jaki jest jego plan, jaki jest jego życie, w jakim celu przyszedł. Jezusowi to towarzyszyło właśnie i jest napisane, że to, przez co wycierpiał, nauczyło go posłuszeństwa. To jest niesamowite, że o Jezusie takie słowa są powiedziane. Czy On musiał się uczyć posłuszeństwa? Czy On musiał cierpieć i dopiero wtedy przyszło to posłuszeństwo? Czy zdobył to posłuszeństwo? Czy mógł być posłuszny? Kochani, to są niesamowite rzeczy, w których możemy funkcjonować z naszym Bogiem, ale nasze posłuszeństwo, nasze poddanie naszemu Bogu musi być priorytetem. I potem dzieje się tak, że Jezus mówi do uczniów swoich, że ta wiara, która przenosi tą morwę, wyrwi się z korzeniami, zasadź w morzu, ona was usłucha. On mówi tutaj o słudze, któremu rozkażesz, a on to będzie robił. Ale dopóki my nie będziemy pod autorytetem, pod tym całkowitym władaniem naszego Boga, to nic w naszym życiu nie możemy osiągnąć. Niczemu nie możemy rozkazać, żeby choroba ustąpiła, to nie będzie działało, bo my najpierw musimy żyć w Bożym poddaniu, w Bożym posłuszeństwie, I dopiero wtedy możemy żyć w autorytecie naszego Boga. Tak jak ten setnik, który miał nad sobą władcę i musiał być totalnie być posłuszny. Nie mógł kwestionować rozkazu. Nie mógł powiedzieć, że to nie ma sensu, ja tego nie zrobię. Jak się zbuntował, było 100% pewne, że poleci ze stanowiska, o ile jego głowa nie będzie ścięta. Kochani, ten setnik wiedział, że nie ma dla niego innej drogi. Jeśli już ma to stanowisko, może się cieszyć też i autorytetem, że ma pod sobą żołnierzy i może im rozkazać, oni go muszą słuchać, ale wiedział też jedno, że on jest pod tym autorytetem. I kiedy jest przypowieść o tych talentach, które rozdaje gospodarz, jeden szafuje, który dostał 5, następne 5 przynosi, 10 panu swojemu, drugi, który miał 2, przynosi 4, a ten, który miał 1, nie przynosi nic oprócz tego, co otrzymał. I tam jest napisane, że ten, co ma 10, jeszcze dostaje więcej. Ten, który był wierny, ten, który był posłuszny, ten, który wiedział, że ma nad sobą kogoś, ma nad sobą Pana, że ten Pan jest może i srogi, że zbiera, co niesiał i wiele rzeczy może nad jego głową było, ale tak samo miał ten taką presję, co miał jeden talent, ale ten, który miał 5, ten, który miał 2, zaczęli szafować, byli posłuszni. Oni wiedzieli, że ten Pan, który przyjdzie, będzie się z nimi chciał rozliczyć. I to się stało, że ten, który miał 10, który był wierny w tym i szafował i dorobił się jeszcze wielu rzeczy, Pan przychodząc dodaje mu jeszcze i poszerza go, daje mu większy autorytet. On mógł już panować nad wieloma miastami. Tam jest napisane, że dał mu władzę nad 10 miastami i Bóg to poszerza. Kiedy my jesteśmy posłuszni, wierni w małym, Bóg przychodzi z czymś, co ci dodaje. Bóg przychodzi z czymś, co ma więcej. Nie musisz żyć takim życiem, którym żyłeś w 2022 roku. W tym roku możesz większe dzieła dokonywać dla swojego Boga. Ale to nie będą twoje dzieła. Tutaj jest napisane, że mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Co powinniśmy, tośmy wykonali. Mamy autorytet. Czy cesarz dziękował setnikowi za to, co wykonał? To był rozkaz. Tam jak nie wykonał, to cesarz się odezwał. Ale jak wykonał, to było czymś oczywistym. Czymś, co wypływało z tej właśnie relacji cesarza, setnika, żołnierzy. I tam wszystko działało tak, jak to było ustalone. I my, będąc pod autorytetem naszego Boga, kierowani Duchem Świętym, możemy wielkich rzeczy dokonywać, ale to nie my dokonujemy. To właśnie my musimy mieć tą postawę, że jesteśmy sługami, którzy wykonali tylko, co było naszą powinnością. I taką postawę Jezus tutaj pokazuje nam, aby funkcjonować w wierze. Aby funkcjonować w wierze w naszym życiu, abyśmy mogli otrzymywać to, co już jest nam dane, abyś ty i ja mógł wziąć to, co Jezus przyniósł, żebyś mógł odebrać uzdrowienie, żebyś mógł odebrać Jego mądrość. Właśnie musimy tą świadomość mieć, że jesteśmy poddani i musimy być posłuszni temu naszemu Panu. I Jezus, chodząc po tej ziemi, zdążał, cała jego wędrówka tej misji 30-letniej tutaj na tej ziemi, tej jego misji była w kierunku Jerozolimy, gdzie miał oddać swoje życie za grzechy tego świata, za grzechy moje, za grzechy nasze. Tam on wędrował, całe wszystko kręciło się wokół tego spełnienia, tego punktu, w którym Jezus dokonał największego dzieła odkupienia ludzkości. On żył pod autorytetem swego Ojca, był mu posłuszny, miał z nim relacje, słyszał jego głos i wykonywał wszystko, co mu ojciec przekazał. Nie było to na poziomie jakiejś przymusu. Sam Jezus mówi, że gdybym chciał, to ojciec by wysłał mi legiony aniołów, aby mnie ochronić w tej chwili, kiedy przyszli po niego do ogrodu Getsemane, aby go uwięzić, aby go skazać, aby go zaprowadzić na krzyż. Ale Jezus, mając tą możliwość, nie wykorzystał tego, ale wypełnił całkowicie to, z czym był posłany, z czym przyszedł. Nie zachwiał się, nie cofnął się, a miał tą możliwość. Człowiek nie byłby w stanie dokonać czegoś, żeby się nie wycofać. Jeśli masz możliwość jako człowiek coś zrobić lepiej, żeby mniej bolało, zawsze z tego skorzystasz jako człowiek. Ale jako sługa Boży pójdziesz zawsze tam, gdzie ciebie Bóg poprowadzi. Jeśli jesteś Jemu poddany, Jemu posłuszny. Chcesz czynić Boże dzieła, to musisz być posłuszny. Uczniowie Jezusa różnie dokończyli swojego życia, ale ten Piotr, który bezpośrednio czy chwilę przed uwięzieniem Jezusa deklarował, że pójdzie nawet na śmierć z Jezusem. Kiedy przyszli, uwięzili, skrępowali Jezusa, zaczęli go prowadzić. Piotr nie był wierny, nie poszedł z nim aż na śmierć. Nawet później zapiera się go trzykrotnie. Taki jest człowiek. Ale ten sam Piotr, który zostaje napełniony Duchem Świętym, który zaczyna swoje życie ze swoim Bogiem prawdziwie, pod mocą, pod autorytetem, jest totalnie posłuszny, posłuszny swojemu Bogu, kierowany Duchem Świętym. I kiedy umiera Piotr, historia nam mówi, że też przez ukrzyżowanie i mówi: nie jestem godzien, aby być ukrzyżowany. Jak mój Pan i kazał się ukrzyżować. Głową w dół. Taka jest siła w nas, kiedy my posłuszeństwo okażemy naszemu Bogu. Dokonamy wszystkiego, co jest w Bożym sercu, co jest w Bożych myślach. A bez Niego zaprzemy się na pierwszym zakręcie. Na pierwszym doświadczeniu zostaniemy pokonani. Jezus dokonał tego dzieła całkowicie. Tam jest wielokrotnie napisane, jak powiada Pismo. I my też mamy Pismo. I w naszym życiu muszą się dokonywać te dzieła, które są w Piśmie. Nie nasze, nie to, co my byśmy chcieli. Nie to, co my byśmy uważali za słuszne. Ale to, co Bóg właśnie chce. A bez zrozumienia, bez prowadzenia, bez poddania się, bez posłuszeństwa nigdy nie będziemy w stanie dokonać dzieł Bożych. Totalne posłuszeństwo naszemu Bogu. I kochani, Jezus dał nam taki wielki przykład do tego, aby być posłuszny. Myślę, że tak jak Jezus dokonał wszystko, każdą literkę wypełnił ze słowa, każde proroctwo wypełniło się, niczego nie zostało niewypełnione. A tyle proroctw było o Nim, a wykonały się i spełniły się wszystkie. Tak i nas wiele obietnic dotyczy, tylko Twoja postawa i moja rzutuje, czy decyduje o tym, czy Ty w swoim życiu doznasz tego życia w wierze, czy pójdziesz swoją drogą. Kiedy Mojżesz wyprowadzał lud z Egiptu, wielka radość panowała w narodzie izraelskim, bo szli do wolności. Szli na wolność. Tyle lat, tyle pokoleń Egipcjanie ich gnębili. A oni idą na wolność. Adam został stworzony przez Boga, gdzie już wszystkie dzieła zostały wykonane. Adam nie musiał trudzić się nad niczym. Dostał od Boga ogród Eden do tego, żeby się nim cieszyć, zarządzać, nazwać tylko imionami. I tak możemy sobie pomyśleć, że Adama stwarzając, Bóg wprowadził go już w to odpocznienie. Kiedy Bóg na siódmy dzień odpoczął, to już Adam istniał, powołany był do życia i nie czekała go praca, nie czekał go trud, nie czekały go mozolne prace do wykonania, żeby to, co w raju było, to, co w ogrodzie Eden było, żeby musiał się nad tym natrudzić, coś tworzyć, coś budować. Bóg to wszystko zrobił. Adama wprowadził w to odpocznienie. Naród izraelski wychodzi z niewoli po to, aby wejść do tej ziemi, ziemi obiecanej, ziemi odpocznienia. Tak i my w Jezusie mamy swoje odpocznienie, mamy swoją wolność. Jezus przychodzi na ten świat, wykonuje wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia. Co jest potrzebne nam do wolności, do tego, aby żyć w tym odpocznieniu. Każdy dzień nam mówi, nie bój się. Każdy dzień nam powtarza, wszelką troskę złóż na mnie. Tak chce nasz Bóg, abyśmy żyli jako ludzie, jako stworzenie Jego. Taką doskonałą ofiarą Jezus nas obdarzył, że możemy żyć tym życiem. Nie trzeba składać już ofiar, bo tą ofiarą stał się Jezus, doskonałą, raz na zawsze. Jedno jest potrzebne, posłuszeństwo i poddanie naszemu Bogu. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, 26 wiersz, tam jest opisane, że kiedy przypominamy sobie, kiedy mamy wieczerzę pańską, abyśmy mówili o śmierci Jego, abyśmy opowiadali o Jego śmierci. I tak właśnie dzisiaj chcemy to czynić, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. W innym tłumaczeniu jest: opowiadajcie o Jego śmierci. I chciałbym, żebyśmy teraz powstali, kiedy zanim podejdziemy do stołu, poproszę braci do pomocy, do obsługi, do stołu. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę zwrócili nasze oczy, nasze myśli do tego, aby skupić się nad sobą, nad swoim sercem, zobaczyć, wejrzeć w swoje serce, w jakim stanie jest moje serce, w jakim stanie jest Twoje serce. Czy nie potrzeba jakiejś decyzji podjąć, aby iść za swoim Bogiem w totalnym posłuszeństwie? To jest właśnie ten czas, teraz, w tej chwili, aby wejrzeć w swoje serce, aby ofiara Jezusa, która dzisiaj przypominamy sobie, weszła głęboko do naszej świadomości. Że nie musimy żyć życiem oskarżenia, że nie musimy życiem potępienia żyć, że dane jest nam wszystko w Jezusie. Dane jest nam zbawienie, przebaczenie, uwolnienie. Nawet troski nie musimy mieć. Nawet bać się nie musimy. To wszystko mamy właśnie w ofierze Jezusa Chrystusa. To jest właśnie ten czas, teraz, który mamy, którym Bóg Tobie i mnie uświadamia przebaczenie, którym uświadamia nam uwolnienie z tej niewoli grzechu, z tego, że powołani jesteśmy do życia z Nim, do życia w poddaniu, ale życia w posłuszeństwie. To jest czas właśnie ten teraz, którym przypominamy sobie, abyś miał okazję do tego, żebyś swoje serce oczyścił i nastroił swój umysł na to, co Bóg chce ci dać. Ponownie przypomnieć, co masz w Nim. Jaką masz w Nim miłość, jakie bogactwo, jakie obietnice. Zastanówmy się właśnie teraz przez chwilę, może taką parę sekund ciszy, abyśmy je zobaczyli w naszym sercu. Czy jest całkowita światłość Chrystusa? Czy jest całkowite oddanie się Jemu? Czy mamy taką totalną, desperacką decyzję do naszego życia, aby być Mu posłuszny? Apostoł Paweł mówi takie słowa: ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Tak właśnie niech dotrze do nas ta świadomość, że kiedy my wątpimy w odkupienie, kiedy my wątpimy w nasze przebaczenie, kiedy żyjemy w oskarżeniu jakimkolwiek, to jest właśnie między innymi to, że jesteśmy przy stole Pańskim niegodnie, że lekceważymy ofiarę, bo nie przyjęliśmy tego przebaczenia, nie przyjmujemy tej wolności, nie chcemy przyjąć tej miłości od naszego Ojca, a w Jezusie właśnie to jest nam darowane, abyśmy nie lekceważyli, przyjęli w 100% Jego przebaczenie, przyjęli w 100% Jego miłość i żyli tą miłością, żyli w tym posłuszeństwie, w którym Jezus nas, do którego Jezus nas zaprasza. Kiedy uczniowie zasiedli z Jezusem do stołu, każdy miał swój kielich z uczni, pili, ale potem na koniec, kiedy Jezus właśnie to, co przeczytaliśmy, mówi: z kielicha tego picie. Był taki kielich, z którego pili wszyscy, którego jeden drugiemu podawał. I to był taki symbol właśnie tego, że Jezus zostaje ofiarowany. Ofiarowany za nasze grzechy, za Twoje grzechy, za moje grzechy. I uczniowie, kiedy spożywali właśnie tą wieczerzę z Jezusem, tam właśnie to bardzo dobrze rozumieli, że to wyjście Izraela z Egiptu, z niewoli, było związane z krwią. I ten kielich był symbolem tego wybawienia, tej krwi baranka, którym pokropili odrzwia, i że nie przyszedł sąd na nich, ale przyszło odkupienie. Ja poproszę braci o modlitwę za chlebem, za winem.